Dzisiejsze kazanie jest skierowane głównie do osób, które mają dzieci. To nie znaczy, że jeżeli nie masz dzieci, to się możesz wyłączyć. Tak, że dla ciebie nic dobrego nie będzie w tym kazaniu, bo być może przyjdzie czas właśnie, jak Aneta mówi, że będziesz miał dziecko, a jak ktoś już jest poza już tym okresem, kiedy można mieć dzieci, to jako chrześcijanin zawsze jeszcze można być duchowym rodzicem dla kogoś, kto się nawróci przez zwiastowanie Ewangelii. A ponieważ ten naturalny rozwój jest dokładnie taki sam jak ten duchowy rozwój, ten duchowy rozwój jest taki sam jak naturalny rozwój, więc to przyda się na pewno, co tutaj będzie powiedziane. Mam świadomość, że dotykam w zasadzie wierzchołka góry lodowej, ponieważ temat jest ogromny. I wiele, wiele książek jest poświęconych temu zagadnieniu, generalnie rodzicielstwa. I nie da się tego powiedzieć w pół godziny wszystkiego, ale można gdzieś zacząć i gdzieś trzeba zacząć. Tak już chodzę z tym tematem od pół roku bodajże i tak się zastanawiam, jak to ugryźć, gdzie zacząć, co powiedzieć, ponieważ zadaję sobie pytanie, które pewnie i wy sobie zadajecie, czy jestem dobrym rodzicem. Tak? Czy jestem dobrym rodzicem? Ponieważ mam dzieci i chcę być dobrym rodzicem, ale chcieć nie zawsze znaczy być. Tak? Chcieć nie zawsze znaczy być. Dzisiaj jest wiele zamieszania odnośnie tego, jak wychowywać dzieci. Bardzo często dorośli ludzie, którzy mają dzieci, rodzice, nie wiedzą jak. Nie wiedzą jak. Skutkuje to tym, że myślą sobie, okej, zostałem wychowany w taki sposób, czy rodzice wychowali mnie w taki sposób, jakoś na ludzi wyrosłem, czy wyrosłam. W związku z tym, będę kopiować to, co mi wpojono, co widziałem we własnym domu. I jeżeli ktoś miał dobre wzorce, to powiela te dobre wzorce, a jeżeli ktoś miał złe wzorce, to oczywiście nie mając innych, to będzie powielał to, co widział się w domu i będzie powielał te złe wzorce. Oczywiście każdy z nas chce być dobrym rodzicem, tak? A jak powiedziałem, chcieć, a być, jest różnica. Chcieć być dobrym rodzicem nie zawsze znaczy, że takim będziemy. I pytanie, co to znaczy być dobrym rodzicem? Tak? Co to znaczy być dobrym rodzicem? I tutaj można postawić kolejne pytania. Czy dobry rodzic to taki rodzic, który swojemu dziecku pozwala na wszystko? Czy dobry rodzic to taki, który zapewnia wszystko swojemu dziecku? Czy też może dobry rodzic to taki, który dziecku nie pozwala na nic, jest takim helikopterem, który ciągle lata wokół tego swojego dziecka i na nic mu nie pozwala? Czy też dobry rodzic to taki, który nie zapewnia swojemu dziecku nic i uczy w tak zwanej zaradności, czyli jak ukraść, jak wyżebrać, jak kogoś oszukać? Więc jak zmierzyć, jak sprawdzić, czy jest się dobrym rodzicem? To jest taki test, tak? To jest test, to jest pytanie, które przynajmniej mnie nurtuje od jakiegoś czasu. I tutaj z pomocą idzie nam Boże Słowo, Biblia, która daje nam jasne wytyczne, co to znaczy być dobrym rodzicem. Tak, Biblia mówi nam, jak wychowywać dzieci. Biblia mówi nam, jak być dobrym rodzicem. I tak w pierwszym liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale, wersety 4-5, mówią nam, kto jest dobrym rodzicem, czy co to znaczy być dobrym rodzicem. Jest napisane odnośnie biskupów, przywódców kościoła, czy też osób, które chciałyby przewodzić zborowi. Jest napisane tak, że jednym z wymagań, z kwalifikacji, które muszą spełniać, jest, aby własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i we wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Więc jak powiedziałem, jest to fragment, który się odnosi do osób, które pragną być biskupami, pragną być starszymi zboru, pragną być przewodnikami w zborze. I ten fragment, ten dłuższy werset, fragment pokazuje nam, jakie kwalifikacje powinny spełniać te osoby. Więc to są to osoby, czy muszą to być osoby, które by własnym domem dobrze zarządzały. To znaczy, że muszą być dobrymi rodzicami. A na czym polega bycie dobrym rodzicem? Na tym, że trzyma się dzieci w posłuszeństwie. Ale zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponieważ czasami myślimy, że jak patrzymy na siebie jako rodzice, to widzimy, że tu zaniedbanie, tu zaniechanie, tu jakaś rzecz niewłaściwa. Ale jeżeli popatrzymy na ten fragment, to ten fragment w zasadzie daje nam nadzieję. Tak? Ten fragment nam nadzieję, że można być dobrym rodzicem. Nie wiem, czy to widzicie. Można być dobrym rodzicem. Że jest to możliwe. Gdyby nie było możliwe, to Pan Jezus nie dawałby takich kwalifikacji ludziom, którzy mają przewodzić zborowi. A ludzie, którzy mają przewodzić zborowi, to nie są jacyś szczególni, znaczy są w pewnym sensie szczególni, ale to jest pewien model, wzorzec, do którego my wszyscy powinniśmy dążyć. To nie jest tak, ci, którzy mają być biskupami, czy pragną być biskupami, oni oczywiście muszą spełniać te kwalifikacje, ale to są kwalifikacje dla nas wszystkich generalnie. My powinniśmy wszyscy tacy być jako chrześcijanie. Więc kiedy trzymamy dzieci w posłuszeństwie, to wtedy jesteśmy dobrymi rodzicami. Skąd to wiemy? Ponieważ taka osoba, jeżeli spełnia jeszcze inne kwalifikacje, może mieć na pieczy Kościół Boży. Bożych ludzi, za których Jezus przelał swoją krew, drogocenną krew, więc Jezus zapłacił ogromną cenę. Jeżeli za ludzi nabył Kościół swoją drogocenną krwią i teraz jeżeli daje, powierza swój Kościół innym ludziom, to znaczy, że ci ludzie spełniają te kwalifikacje, które Jezus stawia. Jezus nie powierza swoich owiec, można powiedzieć, byle komu. Tak jak my mamy dziecko i potrzebujemy opiekunki do dziecka, to nie bierzemy pierwszej, lepszej osoby z ulicy, tylko dokładnie sprawdzamy, czy ta osoba spełnia nasze kryteria, czy ta osoba właściwie zajmie się naszym dzieckiem. Ponieważ kochamy nasze dziecko i chcemy zapewnić mu najlepszą opiekę, możliwą opiekę. Dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby wybrać najlepszą osobę. Podobnie jest, jeśli chodzi o Kościół. Pan Jezus wybiera, czy dobiera takie osoby, które by były najlepsze dla owiec, które On wykupił swoją własną krwią. Więc taka osoba musi dobrze kierować swoim domem, swoimi dziećmi. Zatem bycie dobrym rodzicem polega na trzymaniu dzieci w posłuszeństwie. I oczywiście prawdopodobnie każdy z nas ma swoją własną koncepcję, co to znaczy trzymać dzieci w posłuszeństwie. Dla kogoś może to być, że wszelkie nieposłuszeństwo będzie karane bardzo surowo. Tak, żeby dziecko na długo zapamiętało, że nie opłaca się być nieposłusznym. Dla innego będzie to oznaczać dawanie nagród za właściwe zachowanie, czy też próba przekupienia dziecka, żeby zachowywało się właściwie. Dla kogoś innego będzie to próba przekonania, czy pokazania plusów i minusów jakiegoś zachowania, jakiegoś postępowania. Dla kogoś innego jeszcze może to być próba emocjonalnego wpłynięcia na dziecko i wymuszenie na nim w emocjonalny sposób, to znaczy, że nie podoba mi się to, będziesz, przykrość mi zrobisz, jak to zrobisz, czy tamto. I też, prawda, emocjonalne wymuszenie na dziecku posłuszeństwa. Więc koncepcje są różne, ale pytanie, jaka koncepcja jest właściwa? Jaka koncepcja rodzicielstwa jest właściwa? I list do Efezjan mówi nam, że wszelkie ojcostwo bierze swoje imię od Ojca, od Boga. To znaczy, że można powiedzieć, że Bóg jest ostatecznym autorytetem, jeśli chodzi o ojcostwo, ale nie tylko o ojcostwo, ale o rodzicielstwo generalnie. Więc kiedy patrzymy na Boga i na to, jak On obchodzi się ze swoim ludem na przykład, czy z Kościołem, to możemy zobaczyć wzór doskonałego Ojca, doskonałego Rodzica. I możemy zobaczyć, co to dla Boga oznacza trzymanie dzieci w posłuszeństwie. Więc przyjrzymy się trzem różnym fragmentom, które pokazują nam, czy pokażą, zobrazują, jak Bóg trzyma swoje dzieci w posłuszeństwie, jak wychowuje, bo jak Bóg wychowuje swoje dzieci. Tak? I takim pierwszym fragmentem to jest historia Adama i Ewy, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wersety od 8 do 23. Przeczytajmy ten fragment. A potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród, potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne, tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki Gichon, to ta, która opływa cały kraj Kusz. Pominiemy rzeki. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu ptactwu, bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, a także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Kiedy Bóg stworzył, czy spojrzał na to wszystko, co stworzył, powiedział, że to było bardzo dobre. To znaczy, że też możemy powiedzieć, że Bóg ukochał swoje stworzenie. Tak? Jeżeli coś jest bardzo dobre, jeżeli tworzymy, to kochamy to. Bóg otoczył swoją miłością całe stworzenie, a w szczególności człowieka. I widzimy, że Bóg zatroszczył się o Adama. Tak? Bóg z miłości zatroszczył się o Adama, stworzył ogród i w tym ogrodzie umieścił Adama. Następnie widzimy, że Bóg dał mu różne obowiązki. On miał obowiązki pilnować tego ogrodu, strzec go, uprawiać, prawda? Więc to była jego praca. I dalej widzimy kolejny wyraz Bożej miłości i troski w tym, że Bóg dał mu pomoc odpowiednią dla niego, dał mu kobietę. I widzimy reakcję Adama, zdecydowanie mu się podobało. Podobała ta pomoc, był zadowolony. Ale oprócz tego, że Bóg troszczył się o niego, obdarzył go miłością, przygotował miejsce dla niego w ogrodzie, wprowadził go do tego ogrodu, dał mu pracę, dał mu obowiązki, to też mu dał ograniczenia. Czyli wyznaczy mu miejsce, czy też przestrzeń, na której może się poruszać. Może jeść wszystkich drzew ogrodu za wyjątkiem jednego drzewa. Czyli to ci wolno, tego ci nie wolno. I powiedział, że jeżeli pokazał też, jakie będą konsekwencje nieposłuszeństwa. I znamy historię, jak dalej się potoczyła. Niestety Adam z Ewą zjedli ten owoc, złamali Boże przykazanie, byli nieposłuszni. I Bóg konsekwentnie ukarał ich. Tak? Konsekwentnie, tak jak powiedział, ukarał ich. Więc Bóg ukochał stworzenie, troszczył się o nie, o człowieka, dał mu obowiązki, ale też dał mu ograniczenia wraz z konsekwencjami, z karą za nieposłuszeństwo i w końcu mamy realizację tego, co Bóg zapowiedział. Więc widzimy tutaj pewne rzeczy i teraz przejdźmy do innego fragmentu z kolei, do Księgi Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wersety od 1 do 6. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry, a Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest sama ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Czyli co mamy tutaj? Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Okazał mu swoją miłość i wierność. Chciał zawrzeć przymierze z Izraelem, czyli uregulować swoją relację z nimi. I na mocy tego przymierza on, czyli Bóg, miał być ich Bogiem. I oni mieli być Jemu posłuszni we wszystkim, natomiast oni staliby się Bożą szczególną własnością. Można powiedzieć oczkiem w głowie. Tak? Jak niektóre nasze dzieci, czasami rodzice mają oczko w głowie, jedno z dzieci. Więc Bóg mówi: wy będziecie moją szczególną własnością, narodem świętym, czy ludem świętym, królewskim kapłaństwem, czy królestwem kapłańskim. Więc Bóg pokazuje, że jaką wielką darzy ich miłością. Tak? Znowu mamy, Bóg wprowadza ich do ziemi. Czy to, tak jak wcześniej z Adamem, Bóg przygotował miejsce dla niego, tak samo przygotował miejsce dla Izraela i to jest, chce wprowadzić. Więc Bóg pokazuje swoją miłość, ale też mówi im w tej nowej ziemi, kiedy wejdą tam, to będą mieli swoje obowiązki. Na przykład czczenie, przestrzeganie sabatów, że w dzień sabatu nie będzie można pracować. Będą mieli swoje obowiązki, ale też nakłada różne ograniczenia. Może nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. I też mówi: jeżeli będziecie mi posłuszni, to ja będę was błogosławił. Tak? Ja będę z wami. Ja będę was ochraniał, ja będę was pomagał. Będę wam pomagał, ja będę troszczył się o was. Ale jeżeli będziecie nieposłuszni, to ja będę was dyscyplinował. Po to, żeby was sprowadzić na właściwą drogę, ponieważ kocham was, tak? I tylko w mojej woli jesteście bezpieczni. Tylko przy mnie, ze mną jesteście bezpieczni. A jeżeli odejdziecie ode mnie, to wasze życie, można powiedzieć, posypie się. Tak? Wasze życie się posypie. I widzimy znowu, że człowiek znowu wyciągnął rękę po to, co nie powinien. I Bóg konsekwentnie karał, zdyscyplinował swój naród za nieposłuszeństwo. Dlaczego? Ponieważ ich kochał i wiedział, że tylko kiedy będą posłuszni, będą mogli doświadczać błogosławieństwa, obfitości, Bożej bliskości. A gdy odejdą od Boga, stracą to wszystko. Dlatego Bóg dyscyplinował ich, żeby oni się nawrócili, żeby się upamiętali i wrócili do Boga. Więc dyscyplina czy karanie było po to, żeby przyprowadzić, zbliżyć ich z powrotem do Boga. Żeby pokazać im, że tam jest ich miejsce, a nie w odstępstwie. I trzecia rzecz, trzeci fragment już z Nowego Testamentu. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wersety od 13 do 23. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieją waszą w łasce, która wam jest dana w objawienie się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazidelnego, ale nieskazidelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I znowu tutaj mamy przykład Bożej miłości, która jest wyrażona w tym, że Bóg okazał swoją łaskę i dał swojego Syna, aby był zbawicielem grzeszników. Więc w Jezusie jest odkupienie. I znowu, kiedy oni uwierzyli, zostali przyjęci do Bożej rodziny, stali się Bożymi dziećmi. I znowu, i Bóg czego oczekuje od swoich dzieci? Posłuszeństwa. Posłuszeństwa. To jest to, czego Bóg oczekuje i też daje ograniczenia. Żyliście w marny sposób generalnie przekazany przez wam przez ojców, w pożądliwościach waszych. To się musi zmienić. Tak? Z nowym narodzeniem przychodzi nowe życie. Pan Bóg daje obowiązki, ale też wyznacza nam przestrzeń, w której mamy się poruszać. I mówi, jak mamy żyć. A jeżeli będziemy nieposłuszni, to Bóg będzie nas dyscyplinował. Tak? Bóg mówi w swoim słowie, że sąd zaczyna się od domu Bożego. Że On będzie karcił swoje dzieci. A jeżeli ktoś jest bez karcenia, to nie jest dzieckiem Bożym. W związku z tym, jeżeli patrzymy na te trzy historie, które wybrałem, to widzimy, że Bóg jest taki sam. Czy kiedy był to mowa o Adamie i Ewie, kiedy była mowa o Izraelu, czy też kiedy jest mowa o nas, Bóg jest taki sam. On wychowuje nas i oczekuje od nas posłuszeństwa. Znaczy nam różne obowiązki, ale też mówi, czego nam nie wolno i mówi, jakie są konsekwencje, czy też które będą towarzyszyć, jeżeli nie będziemy nieposłuszni. Więc Bóg daje swoją miłość, daje siebie w postaci swojej troski, pomocy, ochrony, czyli Bóg jest z nami. To jest ten kontekst do tego, że posłuszeństwa generalnie, że Bóg daje siebie i oczekuje z naszej strony posłuszeństwa. Dlaczego? Ponieważ kocha nas i wie, że tylko z Nim jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy w najlepszym dla nas miejscu. I kiedy mówi o posłuszeństwie, to znaczy, że mówi nam, jakie są nasze obowiązki oraz mówi nam, jakie są nasze granice, co nam wolno, a czego nie wolno. Jeżeli zaniedbamy nasze powinności albo przekroczymy granice, to Bóg z miłości będzie nas dyscyplinował, aby sprowadzić nas na drogę posłuszeństwa. Więc na tym polega trzymanie dzieci w posłuszeństwie. Zaczynasz od siebie, od miłości, od okazywania miłości, od bycia z dzieckiem, pomaganie mu, troszczenie się o niego, zaspokajanie jego potrzeb, ale też oczekujesz posłuszeństwa, ponieważ wiesz, jako rodzic, co jest dla niego najlepsze. Dziecko się nie będzie zgadzać, ono ma swoje koncepcje, ono będzie protestować, będzie, ponieważ jest naturalnym grzesznikiem, więc będzie się buntować, to jest naturalne. To jest naturalne, ale jako rodzic, ty wiesz, co jest dla niego najlepsze. I dlatego trzeba trzymać je, te dzieci nasze, w posłuszeństwie. I kiedy trzymamy w posłuszeństwie nasze dzieci, wtedy jesteśmy dobrymi rodzicami, ponieważ taki jest, tak postępuje Bóg. Więc jakie z tego płyną lekcje dla nas? Więc przede wszystkim powinniśmy kochać nasze dzieci. Powinniśmy troszczyć się o nie, zaspokajać ich potrzeby. Nie chodzi o zaspokajanie zachcianek. Nie chodzi o zaspokajanie zachcianek, ale o zaspokojenie faktycznych potrzeb. Buty, ubranie, jedzenie, książki do szkoły, lekarstwa i tym podobne i tak dalej, można powiedzieć. Ale to nie wszystko. Powinniśmy być z nimi, spędzać z nimi czas, pomagać im, poświęcać im swoją uwagę, wspierać je, ochraniać je. To jest powinność każdego z rodziców. I tutaj jest największa walka, jaką musimy staczać jako rodzice. Ponieważ czasu mamy niewiele. Tak? Musimy go dzielić pomiędzy pracą i domem. I tego czasu, w związku z tym, że wymagania w pracy są duże, więc tego czasu w domu też nie zostaje za wiele. Więc trzeba, jak to powiedzieć, robić to, co w naszej mocy i możliwości, żeby ten czas z dziećmi wygospodarować, chociażby, żeby razem, wspólnie zjeść jakiś posiłek. Ponieważ no jest to ważne, żeby razem, przynajmniej przy posiłku, trochę porozmawiać. Na Zachodzie zaobserwowano związek z upadkiem młodzieży, można tak to nazwać, czyli z tym, że dlaczego młodzież sięga po narkotyki, po używki różnego rodzaju. I jednym z powodów było to, inaczej, zrobiono badanie i większość z tych dzieci, które sięgały po używki, były z domów, z dobrych rodzin, z klasy średniej. Ale były to osoby, które niewiele czasu spędzały ze swoimi rodzicami. Były to osoby, które nie jadały razem ze swoimi rodzicami. Chociażby obiadu, czy tam kolacji. Mimo, że były, można powiedzieć, z dobrych rodzin, z zamożnych rodzin, z średniej klasy, to jednak w związku z tym, że nie było poświęcone im uwagi, to sięgały po używki. Więc jest to ważne, żeby starać się poświęcać czas i być ze swoimi dziećmi na tyle, na ile to możliwe. Druga rzecz, powinniśmy trzymać się w posłuszeństwie. To znaczy, że nasze dzieci powinny mieć obowiązki. Powinny je znać. Oczywiście to zależy też od wieku. No nie można powierzyć jakichś obowiązków niemowlakowi. Tak? Czy też odkurzania mieszkania trzylatkowi, który nie jest w stanie, nie ma na tyle siły, ale już siedmiolatkowi można na przykład dać, żeby wynosił śmieci, to był jego obowiązek. Ponieważ dzieci w ten sposób uczą się odpowiedzialności, że mają swoją rolę, swoje miejsce i są odpowiedzialne przed rodzicami, i to później przenosi się na ich zrozumienie bycia częścią społeczeństwa, czy też społeczności mniejszej czy większej. One będą odpowiedzialne, będą wiedziały, że funkcjonują w jakiejś rodzinie bliższej, dalszej czy tam szerszej, że funkcjonują w społeczeństwie i muszą być odpowiedzialne. Mają swoje obowiązki, które powinny wypełniać. A jeżeli tego nie ma, to później to społeczeństwo się załamuje. I to widzimy. Rozkład społeczeństwa. Więc dzieci muszą mieć swoje obowiązki, ale też dzieci muszą mieć wyznaczone granice. Tak? Ponieważ jeżeli nie ma tych granic wyznaczonych, to dziecko robi, co chce i szkodzi sobie. Więc te granice muszą być wyznaczone i Bóg nam pomaga w tym, żeby te granice wyznaczać. Oczywiście wyznaczenie granic nie odbywa się za pomocą jednej rozmowy. Prawda? Weźmiemy dziecko i wyjaśnimy, że to ci wolno, to tego nie. Ponieważ za chwilę pojawia się sytuacja, która jest nowa. I na nowo trzeba jakby w tej sytuacji wyznaczyć granice. Więc takich rozmów będzie za każdym razem. Będzie codziennie, może nie codziennie, ale będzie bardzo dużo. Gdzie na przykład przychodzi z podwórka i mówi: koledzy zrobili to i to, albo poszli do sklepu i ukradli coś ze sklepu. I wtedy, wcześniej może nie było takiej sytuacji, więc tutaj pojawia się nowa sytuacja i trzeba nową rozmowę przeprowadzić i wyznaczyć granicę. Tak, ja nie chcę, żebyś ty albo chodził z tymi kolegami, albo chodził do sklepu i robił to, co oni robią, bo to jest, bo ponieważ Bóg zabrania. Mówi, żeby nie kraść. To jest złe. Więc trzeba wyznaczać granice. I oczywiście, jeżeli te granice będą przekraczane, to trzeba dziecko dyscyplinować, tak żeby wiedziało, że nam zależy na nim. Żeby wiedziało, że pewne rzeczy są dobre, a pewne rzeczy są złe. Czyli my musimy wybić, jak to mówiąc obrazowo, wybić głupotę z głowy. Tak? Państwo, jak państwo egzekwuje różne rzeczy? Dlaczego inaczej? Albo dlaczego my płacimy podatki? Ponieważ państwo ma miecz, ma element dyscyplinujący. I my wiemy, że jeżeli zadrzemy z urzędem skarbowym, to nie wygramy. Tak? Nie wygramy. Prawdopodobnie. W związku z tym mamy pewien szacunek, mamy respekt do urzędu skarbowego czy do państwa i płacimy podatki. Tak samo jest w rodzinie. Rodzice mają narzędzie dyscypliny, czy tak jak to mówią w biblijnie, rózgi. Tak? I rodzice mają odpowiedzialność, żeby tego narzędzia używać, do tego, żeby egzekwować różne rzeczy, ponieważ to jest ich odpowiedzialność, żeby trzymać dzieci w posłuszeństwie. Jest to wyraz miłości. I to jest trudna rzecz. To jest trudna rzecz być konsekwentnym. To jest trudna rzecz być konsekwentnym, ponieważ my musimy być konsekwentnymi i egzekwować to, co zostało wcześniej powiedziane, czy też jeżeli granice zostały przekroczone, to musimy niestety, ale zdyscyplinować dzieci. I trzecia, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że Bóg błędów nie popełnia, ale my popełniamy. My popełniamy błędy. Nie jesteśmy doskonali tak, jak Bóg jest doskonały. I czasami jesteśmy zbyt ostrzy lub surowi, innym razem lekceważymy rzeczy, które są poważne. Zapominamy, że nasze dzieci są grzesznikami, traktujemy niektóre rzeczy zbyt osobiście, zbyt emocjonalnie, a jak jesteśmy w emocjach, to łatwo przekroczyć pewną granicę, łatwo powiedzieć coś za dużo, czy zrobić coś za mocno. Tak? My popełniamy błędy, ale dzięki Bogu to nie przekreśla nas jako dobrych rodziców. To nie powoduje, czy nasze błędy nie powodują, że nie możemy być dobrymi rodzicami. Możemy być dobrymi rodzicami pomimo naszych błędów. I to jest Boża łaska. Ale kiedy już, na przykład prosta zasada, jeżeli już, za mocno coś powiemy, tak? W emocjach, czy też zbyt surowo potraktujemy nasze dzieci, to pamiętajmy, że to jest Boże stworzenie, tak? Że to jest Boże stworzenie i że jeżeli my jesteśmy zbyt surowi lub zbyt ostrzy, to grzeszymy przeciwko Bogu. I te same zasady się tyczą nas, jak każdego innego chrześcijanina. Jeżeli zgrzeszyliśmy przeciwko komuś, powinniśmy przeprosić, tak? Więc nie bójmy się, jeżeli zrobimy coś złego, to przeprosić nasze dzieci i skorygować nasze postępowanie. Naprawić to, co zepsuliśmy. Więc trzy proste rzeczy, tak? Przede wszystkim kochać swoje dzieci poprzez to, że jesteśmy z nimi. Po drugie, trzymać je w posłuszeństwie poprzez dawanie im obowiązków i też wyznaczanie granic i też dyscyplinowanie, jeżeli te granice zostaną przekroczone. Ale też pamiętajmy o tym, że jesteśmy grzesznikami i że będziemy popełniać błędy jako rodzice, że jesteśmy ludźmi, że czasami nas ponosi. W nerwach coś za dużo powiemy, czy coś niewłaściwego zrobimy, ale jest Boże przebaczenie, jest Boża łaska, jest możliwość wybaczenia, też naprawy tych rzeczy. Więc korzystajmy z tego. Ja wiem, że to jest dosyć ogólnie, bardzo ogólnie i wiele można by było powiedzieć więcej, ale no, mam nadzieję, że Pan Bóg z czasem da więcej takich rzeczy i będziemy mogli jako rodzice rozwijać się, wzrastać. I na koniec może jeszcze jedna rzecz, że jeżeli jest dwoje rodziców, oni wiedzą, jak czasami jest ciężko. Pomyślcie sobie, jak jest tylko jeden rodzic. O ile ciężej jest. Czasami to nie jest dwukrotnie ciężej, tylko czterokrotnie. Więc pamiętajmy o tych rodzicach, którzy są samotnymi rodzicami, którzy muszą godzić dzieci i pracę. Módlmy się o nich, żeby Pan Bóg dawał im mądrości i możliwości różnych do tego, żeby mogli być ze swoimi rodzicami, dziećmi i żeby mogli trzymać ich w posłuszeństwie.